Black Friday przez cały listopad w Kupra. Do 30 tysięcy złotych taniej na wybrane modele. Tylko do końca listopada. Zapraszamy do salonów Grupy Krotowski. Częstochowa ulica Makuszyńskiego 70. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
Władza i pieniądze to jest dobra zapowiedź. Spróbujemy jednak skupić się również na faktach. Dzień dobry Państwu. Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju jest
ze mną.
Dzień
dobry.
No i pan chytrze to załatwił, prosząc o najniższy z możliwych wymiarów kary, bo zasłonił się pan 9-letnią córką Polą.
No rzeczywiście, moja córka codziennie rano, jak jeździmy do szkoły, słucha wywiadu redaktora Mazurka i wie, że nie jest lekko, więc jak usłyszała wczoraj, że tutaj się wybieram, powiedziała do mamy, no to jutro posłuchamy, jak redaktor Mazurek rozjeżdża tatę.
Polu będzie grzecznie, dlatego że ja do ekspertów mam jednak jakiś tam szacunek. Mam jakąś elementarną wiedzę, której mnie oczywiście brak. Więc Pola, jak się nie będziesz uczyć, to skończysz w radiu.
A to ale miała jakąś dziwną radość, więc...
Czyli jednak krzywdę powinienem zrobić. No za te wszystkie... Jak pan jej każe sprzątać pokój, to nic dziwnego. A teraz poważnie. Mateusz Morawiecki zostawia po sobie potężną dziurę budżetową. Izabela Leszczyna mówi, PiS to oszuści, ukrywali przed wyborami, że w tegorocznym budżecie jest gigantyczna dziura Morawieckiego. Poseł Joński idzie jeszcze dalej, mówi, że to nie jest dziura, tylko wielki rów premiera Morawieckiego, który trzeba będzie zasypać i spłacać, uwaga, przez kilkanaście lat.
No takie oceny stanu finansów publicznych zależą od tego, czy ktoś lubi obecny rząd, czy nie lubi. Natomiast no, ja jestem ekonomistą i powołam się może na takie niezależne oceny. I są takie agencje ratingowe. To są takie światowe organizacje, które profesjonalnie oceniają wiarygodność finansów publicznych. I te agencje ratingowe podniosły ocenę wiarygodności polskich finansów publicznych w ostatnich 6 latach do tak zwanego A-. To jest taka czwórka z plusem, a co więcej mają taką perspektywę stabilną. Może być negatywna, pozytywna, jest stabilna. Innymi słowy, pacjent jest zdrowy. Oczywiście mógłby, jest trochę zmęczony, mógłby się lepiej odżywiać i trochę popracować nad kondycją, ale absolutnie no, według tych ocen stan finansów publicznych jest dobry.
No list 100 ekonomistów, choć nie tylko, głównie lewicowych, choć nie tylko znowu, przyszedł wam w sukurs. To znaczy, jeśli czytamy w tym liście, że wszystkie dane o finansach publicznych są jawne, dostępne i doskonale nam znane, a później, że straszenie ukrytą dziurą budżetową nie ma uzasadnienia ani w teorii, ani w rzeczywistości. I oni piszą wprost, nie ma żadnych przesłanek, by spodziewać się tutaj olbrzymich deficytów ani greckiego długu.
No to takie straszenie nie jest dobre też z perspektywy inwestorów na rynkach finansowych, ale no, trzeba mieć świadomość, że deficyt obecny budżetowy jest na poziomie około 4,5% PKB. W przyszłym roku będzie podobnie, a średni deficyt w latach 2010-2015 był na tym
jak
samym
poziomie. Jak pan nas
zasypie
liczbami, to i tak nic z tego nie zrozumiemy. Ja powiem, zacytuję panu na pytanie o stan publicznych finansów, stan polskiej gospodarki, zacytuję panu wypowiedź no, ekonomisty, no, owszem, polityka opozycji, Ryszarda Petru, który powiedział, że PiS zostawia finanse publiczne w tak złym stanie, że może zabraknąć pieniędzy w budżecie na koniec roku. No i że niezbędna będzie nowelizacja.
Myślę, że absolutnie wie, że to jest nieprawda, jak to mówi, bo na rachunkach w tej chwili budżetowych jest 120 miliardów złotych. Natomiast to, co chciałem powiedzieć...
Zaraz. Ryszard Petru, pana zdaniem, wie, co mówi i świadomie mówi nieprawdę. Tak?
No, sporo jest takich wypowiedzi dzisiaj. Mam wrażenie, że takich politycznych, no, wskazujących na to, że było bardzo źle. A to wynika z faktu, że rzeczywiście aktualny rząd miał pewien plan. Dużo wydawał na programy społeczne, zwiększył istotnie wydatki na obronność. Ponad no, z 50 miliardów kilka lat temu na ponad 150. I rzeczywiście w tych finansach publicznych nie ma za dużo przestrzeni na to, żeby, nie wiem, jeszcze obniżać podatki czy zwiększać dodatkowe wydatki. I jeżeli w kampanii w 100 konkretów to jest wydatek rzędu 100 miliardów złotych, to po prostu jest to bardzo trudno teraz pogodzić.
Panie prezesie, no sprawa jest dość prosta, bo tak naprawdę my zrozumiemy tylko jeden komunikat. Albo jest tak, jak mawiał jeszcze dawno temu, czyli 8 lat temu, były minister, pieniędzy nie ma i nie będzie, albo tak jak piszą autorzy tego listu 100, pieniądze są i będą. To ja pana pytam, tylko no, pan wie, że pan nie może za bardzo kłamać. Zresztą,
więc pan staram się tego nie robić.
No właśnie, bo przyjdą tacy, co pokażą panu na liczbach i wyjdzie, no, wyjdzie głupio. No więc pieniądze są i będą, czy też pieniędzy nie ma i nie będzie?
Moim zdaniem nie ma na 100 miliardów, czyli na te wszystkie wydatki, które zostały w tej chwili obiecane, no bo to by znaczyło, że ten deficyt rośnie już do takiego poziomu dość niebezpiecznego, więc trzeba będzie podejmować pewne wybory, prawda? Albo wdrażać pewne obietnice w czasie.
Ja policzyłem, jeśli by wszystkie partie opozycyjne chciały swoje wydatki wszystkie razem do kupy zebrać, to to nie jest 100 miliardów. Nie wiem, jak pan to wyliczył. Według no, szacunków to jest prawie 500.
No, jak, jeżeli rzeczywiście sumujemy wszystkie już te takie...
No, te trzy duże komitety, Lewicę, Trzecią Drogę oraz Platformę, to to jest prawie 500 miliardów. To jest budżet państwa.
Tak, dlatego... Tego się nie da sfinansować, stąd tworzona jest taka narracja o tym, że w finansach publicznych jest bardzo źle. A tak jak powiedziałem, nasze finanse publiczne są na czwórkę z plusem.
No dobrze, czwórka z plusem. To niech pan powie, jakby pan teraz został premierem, no był pan wicepremierem de facto, jak mówiono.
No nie.
Mówiono, że pańska pozycja jest pozycją równą pozycji wicepremiera, ale zostawmy teraz to, czy pan naprawdę był aż tak ważny, czy nie. I ciągle jest jeszcze, no... To pytanie jest bardzo proste. Czy tak, co zrobić z tymi wielkimi inwestycjami? Co zrobić z CPK? Co zrobić z elektrownią atomową? Kontynuować coś, co opozycja nazywa wyrzucaniem pieniędzy w błoto? Czy też zamknąć to?
Nie, no ja absolutnie uważam, że jeżeli chcemy grać w tej takiej pierwszej lidze gospodarczej, no to musimy... Tak ważne projekty jak transformacja systemu energetycznego poprzez budowę co najmniej dwóch elektrowni atomowych zrealizować. Tak samo Centralny Port Komunikacyjny no może być taką Gdynią, która kiedyś powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, takim no, oknem naszym na świat. No może zmienić całą tą unowocześnić infrastrukturę transportową. To nie jest tylko to, że nie będziemy musieli przez Frankfurt czy przez Londyn latać gdzieś daleko, ale to są też za tym idą inwestycje.
No to jest kolej przede wszystkim, prawda?
Tak, to jest kolej. To wszyscy dzisiaj wiemy, kupujemy szybko w internecie, tak zwany e-commerce, prawda? Więc tam dużo tych przesyłek też lata, więc po prostu dobra jakość infrastruktury transportowej to jest dzisiaj też podstawa do nowoczesnej gospodarki, a jednocześnie dobry biznes.
No dobrze, ale to pan mówi tak, nie możemy sobie pozwolić na to, nie żeby wybudować, tylko żeby nie wybudować CPK czy elektrowni atomowych. Dobrze pan rozumiem?
Tak jest. Powinniśmy te projekty realizować.
Tam były pomysły też inne. No ja panu przypomnę, że wycięto już raz pod budowę fabryki Izery.
No, ta Izera... To prawda, koło Jaworzna.
Tak, koło Jaworzna. Jawora.
Jaworzna.
Jaworzna. A, tak. Myślałem, że chodzi o Jaworzna.
Na Górnym Śląsku.
Na Górnym. A rzeczywiście, na Dolnym Śląsku miało być co innego. Tam miała być fabryka akumulatorów. Fabryki nie ma.
I Mercedes zainwestował.
Tak, fabryki nie ma i nie będzie. Natomiast co z tymi Izerami? Też powinniśmy w to wchodzić?
No, w ramach...
Przepraszam, bo to wie pan, to już miały jeździć. Milion aut elektrycznych obiecywał rząd
PiS. W ramach Krajowego Planu Odbudowy jest to zapisane, że właśnie ma powstać fabryka, która będzie produkowała co najmniej 100 tysięcy samochodów elektrycznych. Więc no, jeżeli te środki teraz będą w ramach tak zwanego funduszu elektromobilności, one są przeznaczone na tą inwestycję.
Na Izerę. No to zobaczymy, czy te pieniądze będą i czy Izera będzie. Zapraszam państwa do RMF24, do interi.pl. Tam spytam o to, jakie największe wyzwania stoją przed nowym rządem. No i czy mój gość szuka już sobie roboty. To może zacznijmy od tego ostatniego pytania, bo pan się uśmiechnął. Szukał pan już sobie pracy?
Panie redaktorze, ja jestem prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju już 7 lat. Stworzyłem tą instytucję i wspólnie z zespołem czuję się za nią odpowiedzialny, więc to, co będę chciał zrobić, to przede wszystkim zapewnić bezpieczne zarządzanie tymi wszystkimi programami, które realizujemy, więc nie zachowam się jak polscy generałowie, którzy, no nie wiem, weszli w jakiś konflikt i od razu położyli papiery. No będę się zachowywał odpowiedzialnie. Kończy mi się w tym roku kadencja. W listopadzie pewnie ogłoszę, czy będę
w tym roku w
chciał ubiegać się ponownie o to stanowisko, czy też nie.
Mhm. No czyli wiemy, że się pan nie będzie ubiegać, czyli wszystko pójdzie grzecznie i gładko.
Zobaczymy.
No dobrze, ale to zostawmy pana, bo pytanie jest raczej o to, bo pan mówi tak, stan budżetu jest dobry, list 100 twierdzi, że no, jest dużo bardziej optymistyczny niż niż pan, ta polska sieć ekonomii. Ekonomiści w niej skupieni mówią, że stan finansów jest dobry i że nie ma żadnych powodów, by nie można było spełniać tych obietnic. A pan mówi ostrożniej, że
tak,
na
aż
wszystkie,
tak dobrze nie jest, prawda?
Że na wszystkie, no właśnie, aż tak dobrze nie jest. To co się nie udało? To zacznijmy może od tego. Tylko proszę nie mówić mi, że wojna i proszę mi nie mówić, że pandemia, bo my to wiemy i akurat te problemy z tym związane rozumiem i jakoś tam to jest łatwe do usprawiedliwienia. Ale czego tak naprawdę, to już może pan powiedzieć, bo to już odchodzący rząd, czego PiS nie zrobił przez 8 lat, a powinien?
No moim zdaniem to, co rzeczywiście w tej polityce gospodarczej, zwłaszcza w finansach publicznych, się nie udało, to uproszczenie systemu podatkowego. Ja akurat jestem zwolennikiem jednolitej daniny, tak zwanej. Uważam, że te podatki powinny być proste. To się nie udało.
A co to jest jednolita danina?
To jest to, że płacimy de facto jedną kwotę, już państwo samo sobie rozdziela tam na ZUS, podatek dochodowy i tak dalej.
Czyli zamiast,
i jest
proszę
to
państwa,
bardzo proste.
Bo rząd PiS-u doprowadził do tego, że obniżył nam podatki. Jak ktoś powie, czy PiS nam podniósł podatki, skąd oni nam obniżyli podatki? Tylko podnieśli coś, co nazywamy daninami. Podnieśli właśnie składki zdrowotne i emerytalne. No i podnieśli wszystkie inne ukryte opłaty, typu opłata cukrowa.
Ale jak popatrzymy rzeczywiście na obciążenia podatkowe, nie wiem, kogoś, kto ma jedno dziecko, dwójkę dzieci, czy nawet samotnie żyje, to te obciążenia spadły i mamy poziom opodatkowania jeden z najniższych w Unii Europejskiej. W wyniku Polskiego Ładu zostało w portfelach Polaków prawie 20 miliardów złotych, więc...
Pan, jacy nie mili, no i temu rządowi się nie odpłacili, nie głosowali na niego, no co za ludzie.
No, to co na pewno się...
Właśnie?
Czyli
no
tak,
właśnie.
Nie udało się uprościć podatków, ale na pewno udało się uszczelnić system.
Ale co to znaczy uprościć podatki? Bo wie pan, polityk bardzo często, jedno z najpopularniejszych haseł, jak ja polską politykę od 30 lat obserwuję profesjonalnie, to słyszę ciągle mniej więcej, należy podatki obniżyć i uprościć.
No, w podatkach dla firm i w VAT-ie, czyli no, podatku, który płacą też firmy, no, jest tyle różnych wyłączeń, ulg, stawek, no, że to naprawdę wymaga często profesjonalnych doradców podatkowych.
Czyli gdyby to od pana na przykład zależało, gdyby pan miał taką władzę, to by pan wprowadził jedną albo dwie stawki VAT-u, jak rozumiem, i koniec.
Tak, to skoncentrowałbym się na uproszczeniu systemu podatkowego. Moim zdaniem mogłoby to przynieść...
państwa, na rozwój biznesu.
No tak, i że znika niepewność, no bo jak jest bardzo skomplikowane, to wszyscy się boją, a zaraz przyjdzie Urząd Skarbowy, gdzieś mi znajdzie, że gdzieś się pomyliłem, prawda? Znaczy, to jest pewność, lepsze otoczenie gospodarcze.
Ale
do wykonania firmy.
Roboty księgowe.
No bardziej doradcy podatkowi, których i tak zaraz zastąpi sztuczna inteligencja. Natomiast, tak jak mówię, nie udało się uprościć, udało się uszczelnić system podatkowy. Dużo tych pieniędzy zostało wydanych na programy społeczne, w tej chwili na obronność. No i problem polega na tym, że trudno jest wydawać najwięcej w NATO na obronność, a jednocześnie dodawać do tego jeszcze kolejne propozycje obniżek podatków i wydatków. Po prostu dzisiaj rzetelna dyskusja o finansach publicznych to tak naprawdę jest, powinna być dyskusja o priorytetach. Co my chcemy dzisiaj finansować?
No dobrze, no to jest bardzo dobre pytanie. Co powinien finansować nowy rząd, gdyby to znów od pana zależało? Przychodzi ten gabinet i proszę zwrócić uwagę, on ma swoje obietnice. Nie może tak zupełnie powiedzieć ludziom, pomyliliśmy się, co innego będziemy robić. Nie no, musi na część przynajmniej ze swoich obietnic pieniądze znaleźć. Na podwyżkę 30% dla nauczycieli, 20% dla całej budżetówki, no musi znaleźć.
Na pewno plusem jest to, że ten rok był najsłabszy, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą. Od przyszłego roku ten wzrost gospodarczy powinien już się poprawić, co przełoży się na lepsze przychody podatkowe. Będziemy mieli środki z Unii Europejskiej, prawie 770 miliardów,
więc się poprawi.
Będzie dużo inwestycji. Jest też tak, że nowy rząd ma możliwość, bo nie zdąży już samodzielnie przygotować budżetu na przyszły rok, ma możliwość powiedzmy roku jeszcze zaplanowania sobie tego w kolejnym budżecie tych obietnic, czyli rozłożenia tego w czasie. Więc, ale ja nie wiem, czy jaki
dobrze,
jest realny
plan.
Ale
pan nie odpowiada na pytanie, bo pytanie było dość proste. Pytanie było, na czym się powinien nowy rząd skupić? Nieważne, czy od 1 stycznia, czy od 1 lipca, czy znowu jeszcze później. Co powinien pana zdaniem poprawić w gospodarce? Powinien uprościć podatki, tak?
Tak, to bym traktował jako...
Tego nie zrobi na pewno, bo lewica nie jest za... Bo uproszczenie zwykle polega na uproszczeniu w dół, a nie uproszczeniu w górę.
No ale... Powinien moim zdaniem uprościć, powinien skoncentrować się na transformacji energetycznej, na właśnie obronności. To uważam, obronność jest czymś takim, gdzie nie powinniśmy w ogóle iść na żadne kompromisy. No musimy po prostu w tej sytuacji geopolitycznej, mówi, tak uważam, to zagrożenie jest w tej chwili realne, więc...
A po co mamy wydawać tyle pieniędzy? Na to nas obroni. Zna pan takie głosy?
Nas nie stać na kolejny błąd historyczny, że okaże się, że nie do końca tak się stanie. Musimy liczyć sami na siebie i to zagrożenie jest realne. No, mamy najpoważniejszą sytuację, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe od dekad, prawda?
Więc tu akurat... Od wojny na pewno, tak.
I a propos tej dziury, prawda? No oczywiście, gdyby rząd stwierdził, to wydajemy połowę mniej, czy wydajemy tyle, co Niemcy na obronność, to ten deficyt byłby o połowę niższy. No tylko tak jak mówię, to naprawdę jest w tej chwili priorytet, więc ja nie wiem, czy takie pomysły jak kwota wolna od podatku w tej chwili to jest najważniejsza rzecz, która powinna się wydarzyć.
Czy ja się przesłyszałem, czy też liberalny ekonomista mówi mi właśnie, że wcale nie trzeba podnosić kwoty wolnej od podatku, że wcale nie trzeba dawać nam 60 tysięcy, jak to Platforma obiecała.
Ale no, trzeba realnie na to spojrzeć, prawda? No, jeżeli chcemy naprawdę wydawać tyle na obronność, właśnie na transformację energetyczną, dalej na programy społeczne, no to budżet nie jest też z gumy, prawda? No, a jeszcze słyszymy, że tak naprawdę powinna być większa dyscyplina finansów.
Niech się pan nie gniewa, ale znowuż. To PiS rozdymał te wydatki społeczne. Ja nie chcę tego teraz oceniać, ale to jest pewien fakt. Rozdymał je bardzo. Do tego poziomu, że liberalni ekonomiści, właśnie tacy jak Ryszard Petru, mówili, że rozrzucają pieniądze z helikoptera.
No tak, zwrócę uwagę, że w latach 2016-2019, kiedy ministrem finansów był Mateusz Morawiecki, mieliśmy najlepsze w ostatnich trzech dziesięcioleciach wyniki finansów publicznych. Prawie były zrównoważone, dlatego, bo udało się uszczelnić system podatkowy, więc te pieniądze na to były.
Dobrze. List stu, zacytuję tylko jedno zdanie. Z całą stanowczością stwierdzamy, że stać nas na realizację obietnic, a pieniądze są i będą. Podpisałby się pan pod tym zdaniem?
Nie do końca, bo uważam, że rzeczywiście nie stać nas na wszystkie te obietnice. Musimy też kontrolować dług publiczny i tutaj uspokoję, że dług publiczny w Polsce należy do jednego z niższych w Unii
Rzadki
Europejskiej.
Przypadek uczciwości człowieka, który teraz odchodząc powinien powiedzieć, oczywiście, że stać nas na wszystko, nowy rząd niech da to i jeszcze dołoży.
No nie, ale trzeba realnie na to spojrzeć, prawda? Natomiast z długiem publicznym jest tak, jak nie wiem, załóżmy, że rodzina redaktora Mazurka ma dochód roczny 100 tysięcy złotych, prawda? To jest, w gospodarce to się nazywa PKB, ten dochód krajowy, prawda? No. I ma dług 50 tysięcy, kredyt zaciągnięty, prawda? Mija 5 lat, dochód rośnie do 150 tysięcy, a dług rośnie do 70 tysięcy. Jest pan bardziej zadłużony czy mniej? Mniej, dlatego, bo ta relacja tego kredytu do dochodu zmniejszyła się, prawda? I tak jest w finansach publicznych. Wszyscy straszą, że ten dług tak rośnie nominalnie, prawda? Podają takie kwoty, ale prawda jest taka, że 20 lat temu on w relacji do tego dochodu wynosił 46%, a dzisiaj 48%.
Miałem pana jeszcze spytać o porażki rządu PiS. Pan mówił o tym uproszczeniu, które nie nastąpiło. Ale myślę, że wielu z naszych słuchaczy wymieniłoby na przykład coś innego, wymieniłoby Mieszkanie Plus. To także politycy PiS przyznają, że ten pomysł całkowicie nie wypalił. 5 tysięcy mieszkań, zdaje się, jakoś zbudowana.
No, 15 tysięcy. Moim zdaniem padały takie no bardzo...
Miał być milion. Niemalże.
No, bardzo wygórowane te deklaracje.
Nie, to
miał być
100 tysięcy. Dobra, 100 tysięcy tak.
Ale prawda jest taka, że w ostatnich latach budowano rekordową liczbę
ale
mieszkań.
Prywatnie,
220 tysięcy rocznie.
No, Mieszkanie Plus z tego nie było. Mieszkanie Plus, milion aut elektrycznych, to są rzeczy, które obiecano, ludzie usłyszeli, że będą.
Tak, to się nie udało. Natomiast zwracam uwagę, że ostatnie 4 lata były dość specyficzne.
Dobrze. No dobrze, nie, to jasne.
To było ciągłe zarządzanie antykryzysowe.
No? Jak nie pandemia, to wojna, no więc rzeczywiście to prawda. Ale rozumiem, że teraz się sytuacja trochę, miejmy nadzieję, uspokoiła.
Tak, zagrożenie, że wschodu nie zniknęło. Przyszłego roku na taką już stabilizację gospodarczą, czyli że ta inflacja już rzeczywiście się spadnie do niskich poziomów, wzrost powróci, a rynek pracy
Panie prezesie,
mamy bardzo
to
silny.
Zostawmy w takim razie rozmowę o budżecie państwa, zostawmy rozmowę o finansach publicznych, to był koniec. Chyba, że jest jeszcze jakieś zdanie, które pan musi koniecznie wygłosić, a jeśli nie, no to porozmawiajmy o tym, co na koniec. Co zrobić, żebyśmy byli bogatsi? To znaczy tak prywatnie. No mam parę złotych, 100 tysięcy mam do zainwestowania na przykład. Nasz słuchacz ma 100 tysięcy. Tyle odłożył. Sporo pieniędzy jak dla niego, bo nie zarabia bardzo dużo, ale 100 tysięcy ma. Co ma zrobić z tymi pieniędzmi?
No przede wszystkim zachęcam do odkładania regularnego w pracowniczych planach kapitałowych, gdzie...
A pan ma PPK?
Tak, oczywiście. Do tej pana każdej złotówki jeszcze pracodawca dopłaci drugą. Oraz skorzystania z takich programów jak IKX, gdzie są jeszcze ulgi podatkowe. I wtedy można te pieniądze inwestować w sposób...
No dobrze, ale na przykład niektórzy z nich to są ludzie, którzy sami wykonują swoją pracę, drobni przedsiębiorcy.
A to właśnie temu służy IKZE. Jest tam odpis od podatku właśnie dla takich samozatrudnionych, więc...
IKZE.
Tak.
Co to jest IKZE?
Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Świetny produkt, niewiele osób o tym wie, przysługuje odpis od podatku, bardzo atrakcyjny, więc jeżeli mnie pan pyta, jak efektywnie zarządzać tymi pieniędzmi, zwłaszcza w długim okresie, to warto z tych takich programów...
Z takich jak IKZE na przykład lub z
skorzystać.
PPK korzystać. A pańska żona, która jest przedsiębiorcą, korzysta z IKZE?
Tak.
Akurat.
Nie, tak.
Naprawdę?
Tak.
Sprawdzimy, zadzwonimy. Polu, mam nadzieję, że dacie nic się nie stało. Bardzo państwu dziękuję. Paweł Borys, odchodzący, co tu gadać, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, był z nami.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.